Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś o rozwoju Podkarpacia, osiągnięcia i wyzwania naszymi gośćmi. Zdzisław Pupa, senator Rzeczypospolitej Polskiej. Kłaniamy się, panie senatorze.
Witam serdecznie.
Józef Jodłowski, starosta powiatu rzeszowskiego.
Witam serdecznie.
Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego.
Dzień dobry Państwu.
I Andrzej Głaz, wójt gminy Tuszów Narodowy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Wiadomo, że Podkarpacie jest wielkie, znane, sławne, zwłaszcza z ostatnich wydarzeń związanych z beatyfikacją rodziny Ulmów w Markowej. To tradycja, to historia. Najbardziej bezpieczne miejsce w Europie ze względu na Jasionkę i stacjonujące tam wojska, tak przynajmniej słyszymy, ale nieważne, co my słyszymy, chcemy się od panów dowiedzieć, jakie są osiągnięcia w rozwoju Podkarpacia, z czego Podkarpacie powinno być dumne i co powinna wiedzieć Polska na temat Podkarpacia, panie senatorze.
Rzeczywiście jesteśmy dumni z Podkarpacia. Mamy taki fajny zakątek w Rzeczpospolitej, gdzie możemy czuć się bezpiecznie. Możemy się pochwalić wieloma osiągnięciami, które są, można powiedzieć, niebagatelne, a wręcz pokazują, jak żyje się w tym zakątku Polski. Trzeba powiedzieć, że zapraszamy na Podkarpacie ze względu na to, że najdłużej żyją tam mężczyźni, najdłużej żyją kobiety. Choćby nawet z tego powodu jedna z najniższych zachorowalności w kraju na nowotwory. Najmniej przestępstw na Podkarpaciu.
Zapraszacie, panie senatorze, żeby podziwiać, czy żeby tam żyć i mieszkać?
Zapraszamy, żeby i podziwiać, i żyć, bo mamy czym się pochwalić również dzięki choćby nawet tutaj, można powiedzieć, moim kolegom starostom, czy panu wójtowi, którzy robią wszystko, aby stworzyć to Podkarpacie bardzo przyjazne. Dzięki zaangażowaniu samorządowców właśnie i władz państwowych też trzeba powiedzieć, to Podkarpacie jest bardzo przyjazne dla ludzi, którzy przyjeżdżają. Są zachwyceni walorami turystycznymi, krajobrazowymi, ale też tradycją, naszą kulturą. Mamy naprawdę piękne, zabytkowe kościoły, zadbane praktycznie domostwa. To wszystko pokazuje, że na Podkarpacie żyją ludzie, którzy są naprawdę przyjaźni, życzliwi. I wiele osób, które przyjeżdża, no, w jakiś sposób z satysfakcją wyjeżdża z tego Podkarpacie, ale tam fajnie, mówi u was.
Promocja Podkarpacia jak najbardziej. Rozwój Podkarpacia, osiągnięcia i wyzwania. Panu senatorowi życie parlamentarne nie jest obce, żadną nowością. Ile lat już w parlamencie?
No jestem parlamentarzystą 18 rok. Także...
Co się udało zrobić jako parlamentarzyście dla Podkarpacia?
Myślę, że samemu parlamentarzyście by się niewiele udało zrobić, gdyby nie samorządowcy. To właśnie z nimi współpraca przynosi wymierne efekty, bo to oni są najbliżej człowieka, oni są najbliżej potrzeb ludzkich i dzięki tym temu widzeniu, spojrzeniu na sprawy potrzeb obywatelskich, samorządowych, no jest szansa na pozyskiwanie środków, funduszy i zwracanie uwagę decydentom rządowym w Warszawie na potrzeby, które są istotne dla Podkarpacia. A te potrzeby to choćby nawet opieka medyczna, te potrzeby to infrastruktura w różnej postaci, te potrzeby to ochrona środowiska, te potrzeby to łagodzenie różnego rodzaju barier, które powstają z różnych przyczyn albo jeszcze niepełnej doskonałości związanych z inwestycjami lokalnymi. To wszystko właśnie jest widziane przez pryzmat właśnie ich spojrzenia. No dzisiaj mamy, a właściwie teraz mamy spotkania w wioskach rad sołeckich i nie tylko, bo są zebrania wiejskie, gdzie na tych zebraniach wiejskich samorządowcy się wsłuchują w potrzeby mieszkańców i stąd się tworzą budżety samorządów, to stąd się tworzą, można powiedzieć, jakby można powiedzieć, zapotrzebowanie na różnego rodzaju fundusze, inicjatywy, które są niezbędne. No choćby nawet wczoraj uczestniczyłem bardzo pięknie w wydarzeniu w Mielcu Chorzelowianie z 30 lat zespołu pieśni i tańca. Najmłodsza uczestniczka bodajże 4 latka. Pięknie dziewczynka się tańczyła, aż było miło popatrzeć. Wszyscy byli zachwyceni właśnie, że są takie talenty i tym się cieszymy praktycznie, bo to wszystko tworzy wspólnotę, pokazuje potrzebę tworzenia wspólnoty i potrzebę takiej więzi wspólnej. Dzisiaj świat nam serwuje co innego. Dzisiaj tworzy się pewna izolacja, że człowiek od człowieka chce pójść daleko. Mamy internet, mamy różnego rodzaju komunikatory, które nie wymagają bezpośredniego, można powiedzieć, spotkania. A tam no, tworzy się ta wspólnota i ta potrzeba więzi wspólnej, która przyczynia się do tego, że ludzie też się bardziej do siebie miło uśmiechają.
Z tego spotkania już zdjęcia w komunikatorach społecznościowych, z tego co widziałem, są opublikowane. Rozwój Podkarpacia, osiągnięcia i wyzwania. Zdzisław Pupa, senator Rzeczypospolitej Polskiej. Józef Jodłowski, starosta powiatu rzeszowskiego. No, podobna kwestia. Czym jest Podkarpacie? Jednocześnie, co panu jako staroście powiatu rzeszowskiego udało się zrobić dla Podkarpacia?
To już 19 rok pracy w samorządzie powiatowym jako gospodarz, starosta powiatu rzeszowskiego. Jest to największy powiat na Podkarpaciu, okola miasto wojewódzkie Rzeszów. Kilkanaście lat temu mieliśmy ogromne problemy, nie tylko na Podkarpaciu, ale w kraju, jeśli chodzi o młodych ludzi, dlatego że brakowało miejsc pracy, bezrobocie sięgało 20 kilku procent. I to był problem taki dla wszystkich najważniejszy, tak samo i dla powiatu rzeszowskiego. Mając teren około 100 hektarów do dyspozycji, staraliśmy się go przeznaczyć i przygotować pod przemysł i pod rozwój jakichś tam zakładów pracy. Korzystając ze środków Unii Europejskiej, udało nam się aplikować o środki właśnie z Unii Europejskiej i za te środki przygotowaliśmy teren, który dzisiaj już żyje, tętni życiem na co dzień. Dlatego, że na tym terenie już funkcjonuje kilkadziesiąt zakładów pracy. Następne kilkanaście już też rozwija i w najbliższym czasie będzie uruchamiać produkcję. Stworzyliśmy ponad 2000 miejsc pracy. Docelowo przymierzamy się, że będzie to około 4-5 tysięcy miejsc pracy. I to jest taki jeden z zakresów, który bardzo dobrze nam się udał. Trzeba popatrzeć też na inne ustawowe zadania powiatu, tak jak opieka społeczna, co bardzo jest też taki problem, który dla nas będzie coraz trudniejszy, dlatego że wszyscy wiemy, że wiek ludności się wydłuża, ale niestety te lata końcowe są bardzo trudne, dotykają tych ludzi różne choroby degeneracyjne, wieku starczego i tutaj też jako samorządowcy staraliśmy się maksymalnie wykorzystywać środki zewnętrzne, między innymi z różnych programów z budżetu państwa, dlatego że z samego budżetu starostwa by to było niemożliwe. Na dzień dzisiejszy posiadamy 520 miejsc w DPS-ach, 217 miejsc w zakładach opieki leczniczej i to jest...
Mówimy o starostwie.
O starostwie, cały czas starostwie. To są te liczby dotyczące starostwa. Tym bardziej, że też realizując zadania w tej opiece społecznej, czyli po prostu budowa nowych DPS-ów, budowa nowych ZOL-i z takim wyposażeniem już na dzień dzisiejszy, z personelem, stworzeniem takich przyjaznych tych miejsc pracy. Staramy się także, jeśli jest potrzeba, pozyskiwać, czy tam po prostu te miejsca dedykować też mieszkańcom z Rzeszowa. No nie staramy się także tylko z powiatu rzeszowskiego, dlatego że jest to problem, który dotyczy nie tylko mojego powiatu, ale także innych, szczególnie po prostu w miejscach takich, gdzie tych miejsc przygotowanych brakuje. Staramy się też realizować takie zadania, które tworzą takie nowe, przyjazne warunki na terenie powiatu, ale i otoczenia, dlatego że w naszych strategiach, które od początku powiatu żeśmy opracowywali, uaktualniali, zawsze infrastruktura drogowo-mostowa była takim priorytetowym zakresem. Mamy świadomość, że infrastruktura drogowa, jeśli jest przygotowana, jest bezpieczna, jest taka przyjazna do korzystania, to też zachęca potencjalnych przedsiębiorców do podejmowania decyzji, że właśnie na naszym terenie podejmują decyzje, budują czwórka, zakłady pracy.
Na ile A4 i Via Carpatia są taką...
To jest też uzupełnienie i to jest też po prostu, patrząc w przyszłość, bardzo ważne ciągi komunikacyjne, które na pewno będą takie prorozwojowe. Że rozwój tych miejsc, tworzenie tych miejsc pracy, rozwój i budowanie zakładów pracy różnych na pewno będzie w najbliższym czasie dalej kontynuacją. Dzisiaj już jest taka sytuacja, że kilkanaście lat temu to był tak zwany czas przedsiębiorców, teraz jest czas pracowników. Dlatego, że przedsiębiorcy zaczynają szukać ludzi do pracy. Ludzi przygotowanych, ludzi po prostu po uczelniach, po ukończeniu uczelni, przygotowanych zawodowo. I to jest taki problem, który w tej chwili zaczyna pokazywać, że niestety, ale w najbliższym czasie będziemy musieli szukać, po prostu zachęcać innych mieszkańców do tego, ażeby podejmowali decyzje i odnajdowali się w tych zakładach pracy. Tutaj też ważnym takim elementem jest właśnie to otoczenie, co wcześniej było powiedziane, że jeśli ta infrastruktura jest przygotowana, jeśli chodzi o korzystanie na co dzień, czyli drogi, mosty, ale także takie warunki budowania mieszkań, budowania domów, dlatego że tych osób bardzo dużo w tej chwili pracuje w zakładach pracy, które powstały w kilku strefach przemysłowych, bo trzeba podkreślić, że na terenie powiatu rzeszowskiego powstało kilka stref. Strefa lotniskowa, strefa Rogożnicy, strefa otoczenia i nasza strefa Dworzysko. To jest kilkadziesiąt nowych zakładów pracy takich o dużym zaawansowaniu technologicznym, gdzie miejsca pracy są też doskonale wyposażone i na te miejsca pracy szukamy zawsze i przedsiębiorcy szukają młodych ludzi przygotowanych zawodowo, a do tego jeszcze starają się tych ludzi po prostu kierować na dodatkowe szkolenia, żeby to byli pracownicy tacy przyjaźni i efektywni.
Przygotowanych zawodowo, w takim razie pytanie o szkoły przygotowujące, powiat rzeszowski w tym uczestniczy, czy już miasto Rzeszów?
Tak, jako powiat my samorządy mamy pod opieką naukę w szkołach ponadpodstawowych. Powiat ma 5 szkół ponadpodstawowych, ma także specjalny ośrodek dla osób, które tam mają uwarunkowania, które dyskwalifikują ich w normalnym funkcjonowaniu samodzielnym.
Są ponadpodstawowe czy branżowe zawodowe?
Są i ponadpodstawowe, i branżowe zawodowe, zespoły szkół zawodowych ponadpodstawowych też.
Jakie zawody?
Staramy się dostosowywać po prostu te zawody do rynku. Staramy się jakoś wczuwać w zapotrzebowanie, które jest, które po prostu te sygnały dostajemy od przedsiębiorców i w miarę możliwości przygotowywać po prostu w tych szkołach miejsca pracy, które później mogą być dedykowane, czy to od razu do pracy, a jak nie, to też na studia i kontynuację tych zawodów. W tej chwili są to zawody budowlane, jest to szczególnie w otoczeniu takich zakładów pracy przy lotniskowych, jakichś tam zakładach pracy, branży lotniskowej jest bardzo duże zapotrzebowanie i tutaj też staramy się przygotowywać takie miejsca, żeby te szkoły mogły tych ludzi przygotowywać do tej pracy.
Rozwój Podkarpacia, osiągnięcia, o wyzwaniach jeszcze przyjdzie nam rozmawiać. Zdzisław Pupa jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, Józef Jodłowski jako starosta powiatu rzeszowskiego, Piotr Chęciek jako starosta powiatu dębickiego. No, podobne pytanie, czym jest Podkarpacie, jak pan definiuje województwo, tę ziemię podkarpacką, ziemię dębicką, a jednocześnie co udało się osiągnąć jako staroście dla Podkarpacia, dla powiatu dębickiego?
Podkarpacie to jedno z najnowocześniejszych województw w Polsce, bardzo szybko się rozwijające, ale równocześnie nie zapominając o tradycjach, o korzeniach, o tym, co najważniejsze. Mamy wiele postaci niezwykle istotnych dla kultury, dla przemysłu, dla rozwoju Polski. Nie tej dziś, ale również tej i tej, kiedy jej nie było pod zaborami.
Kogo powinniśmy znać z Dębicy?
Na pewno powinniśmy pamiętać Ignacego Łukasiewicza. Postać.
Z Dębicy?
Nie, z Dębicy. Mam na myśli Podkarpacie. Z Dębicy Krzysztof Penderecki, wielki kompozytor, ale też bracia Łomnicy, których przecież znamy z wielu wspaniałych adaptacji filmowych i filmów, w których brali udział, ale oczywiście również na przykład pan pułkownik Adam Lazarowicz, członek czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, wspólnie zresztą z Łukaszem Cieplińskim, straceni 1 marca 1953 roku i jako symbol dzisiaj właśnie żołnierzy wyklętych, więc ta cała nowoczesność wynika z tradycji, wynika z historii, wynika z etosu pracy, ale wynika też z poczucia wielkiego przywiązania do ziemi, do narodu, do wartości chrześcijańskich, do tej pracy, która jest uważana jako coś, co buduje więzi, o których wspomniał pan senator, rodzinne, pokoleniowe, ale też sąsiedzkie i takie, które pozwalają nam dobrze, sprawnie i skutecznie funkcjonować. Oczywiście wielkie podziękowanie dla pana senatora, bo bez pracy parlamentarzystów nie byłoby łatwo dziś Tutaj kolega Józef wymieniał wiele inwestycji, które rzeczywiście powiat rzeszowski czyni. Powiat dębicki również nie ma się czego powstydzić. W ciągu ostatnich 5 lat wydaliśmy na inwestycje infrastrukturalne 200 milionów złotych. To była oczywiście głównie praca...
Funduszy własne, krajowe czy europejskie?
Duża, właśnie w głównej mierze były to fundusze rządowe, czyli różne programy rządowe. Polski Ład ostatnio, kiedyś Fundusz Inwestycji Lokalnych, również Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Więc no, mnóstwo środków, które dostajemy.
200 milionów, ilu mieszkańców ma?
136 tysięcy mieszkańców, to jest powiat trzeci pod względem wielkości w województwie podkarpackim. Ja jestem starostą 5. rok, czyli jakby pierwszą, to jest moja pierwsza kadencja. Byłem wcześniej 4 lata radnym, czyli już 9 lat jestem związany z samorządem. Oczywiście te wszystkie obszary, o których tutaj kolega Józef mówił i o których tutaj dyskutowaliśmy, czyli oświata, czyli służba zdrowia, czyli oczywiście również no, opieka nad osobami z niepełnosprawnościami. Mamy również zespół szkół specjalnych. Tutaj się muszę pochwalić. Może też pochwalić panów parlamentarzystów, a tutaj w studiu obecnego senatora Zdzisława Pupę, za ogromną pomoc. Dzieci, kiedy przyszedłem jako radny do Rady Powiatu Dębickiego, a miałem doświadczenie z tym, jak wygląda praca w zespole szkół specjalnych, ponieważ moja żona uczy tam 20 kilka lat, wiedziałem, jakie to są warunki. Warunki były po prostu niemożliwe do wyobrażenia. I moim zadaniem i celem, kiedy starałem się o mandat radnego i kiedy tym radnym zostałem, było to, żeby tym dzieciom te warunki poprawić. Dzisiaj mamy, jak sądzę, najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce, zbudowany kosztem 30 milionów złotych, w bardzo szybkim tempie 4 lat, z czego dofinansowanie z funduszy rządowych to 20 milionów złotych. Uczy się tam prawie 100 dzieci, mamy tam przedszkole, mamy edukację wczesnoszkolną, mamy szkołę przysposabiającą, mamy w planie warsztaty terapii zajęciowej. To pokazuje, jakie potrzeby są w danym obszarze, akurat w tym przypadku, w przypadku osób z niepełnosprawnościami. I ta edukacja, ten rozwój jest dla tych dzieci, dla tej młodzieży potrzebny już od etapu przedszkolnego, aż po właśnie warsztaty, żeby oni mieli gdzie przyjść po zakończeniu szkoły, żeby rodzice mogli załatwić sobie różne proste sprawy, żeby te dzieci były zaopiekowane, żeby były bezpieczne i żeby też mogły się rozwijać, żeby mogły poznawać się, przyjaźnić i współpracować. Więc rzeczywiście tych obszarów powiat ma całe mnóstwo. Wspieramy oczywiście obronność. Na całe szczęście bardzo się cieszę, że mamy w Dębicy 33 Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej imienia właśnie pułkownika Adama Lazarowicza, z którym współpracujemy. Tym bardziej jest to ważne w dzisiejszym czasie, kiedy tyle hejtu, tyle nienawiści, tyle kłamstw i oszczerstw pada właśnie w stronę Wojska Polskiego, w stronę Straży Granicznej, w stronę Policji. I mam nadzieję, że po prostu ta współpraca, to jak ci ludzie na co dzień pracują, jak są widoczni na naszych drogach, a przede wszystkim, że w skład tego wojska właśnie wchodzą głównie mieszkańcy naszego powiatu, bo to taka jest prawda, że większość to są mieszkańcy, ludzie, którzy pracują zawodowo, zajmują się różnymi sprawami, a znajdują czas, żeby poświęcać czas swojej rodziny na to, żeby się szkolić, żeby nas kiedyś bronić.
Pan starosta tylko podziwia, czy aktywnie uczestniczy?
No niestety nie mogę z racji pełnionej funkcji być członkiem Wojsk Obrony Terytorialnej. Natomiast kiedyś miałem taki rzeczywiście zamiar zapisać się, nawet wypełniłem deklarację, ale później tak się potoczyła właśnie sytuacja, że kiedy zostałem radnym, to wszystko niestety musiałem odłożyć, więc no, ale wspieramy, cieszymy się, że to jest. Zresztą mamy ponad 250-letnie tradycje w mieście Dębica funkcjonowania wojska, 5. pułk ułanów, ludzi młodych, którzy w wojnie polsko-bolszewickiej walczyli za naszą ojczyznę. Znacząca część poległa. No i później te tradycje wojskowe w Dębicy przetrwały. Jak widać, mamy bardzo, bardzo wspaniałego patrona i myślę, że Podkarpacie jest właśnie tym, o czym powiedziałem, nowoczesnym miejscem, bezpiecznym, wygodnym do życia, zdrowym, a przy tym pełnym tradycji, historii i jakby wdzięczności.
Jeżeli tak rozmawiamy tutaj, pan Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego, wywołał ten temat bezpieczeństwa, to rozmawiamy o tym bezpieczeństwie w 2023 roku. Jak pan przyjął te plany z 2011, że będziemy się bronić na granicy Wisły? Czym by się broniła wtedy Dębica 12 lat temu, biorąc pod uwagę, żebyśmy byli zaatakowani, bo to były plany obronne?
Dębica nie broniłaby się niczym, no chyba tylko rzeką Wisłoką, która przepływała przez środek miasta, czyli ci, którzy zdążyli pewnie by uciec za tą Wisłokę i może jakieś jednostki, które by skądś tam się wycofywały, zdążyłyby wysadzić mosty dwa, które są w mieście Dębica, no to może by to w jakiś sposób uchroniło mieszkańców. Są to rzeczy no, abstrakcyjne, trudne nawet do wyobrażenia, że tego typu doktryny mogą istnieć w XXI wieku przy dużym państwie, jednym z największych w Europie, przy państwie, które przecież ma świetne tradycje wojskowe. I to jest nie do uwierzenia. No, jakby dziś zupełnie inaczej wygląda sytuacja. Myślę, że mieszkańcy czują się bezpiecznie. Widzimy, jak wygląda uzbrojenie. Mieliśmy okazję organizować piknik militarny, na którym było naprawdę bardzo dużo nowoczesnego uzbrojenia. Kilka tysięcy ludzi przyszło oglądać ten piknik, przyszło zobaczyć, jak wygląda sprzęt wojskowy, przyszło porozmawiać z żołnierzami. Także myślę, że jakby tradycja, historia i szacunek do munduru polskiego jest w naszym mieście i w naszym powiecie bardzo duży, natomiast no, rzeczywiście niewyobrażalny. No, myślę, że to już jest przeszłość i Bogu dzięki.
Rozwój Podkarpacia, osiągnięcia i wyzwania. Zdzisław Pupa, senator Rzeczypospolitej Polskiej, Józef Jodłowski, starosta powiatu rzeszowskiego, Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego i Andrzej Głaz, wójt gminy Tuszów Narodowy. Czym jest Podkarpacie i co się udało osiągnąć dla Podkarpacia z perspektywy gminy Tuszów Narodowy?
Z perspektywy gminy Tuszów Narodowy na pewno jest to wiele inwestycji, bardzo dużo inwestycji i trzeba otwarcie powiedzieć, że tych inwestycji wcześniej nie było. Nam wmawiano, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Fajnie to określiła pani premier Szydło. Wystarczy nie kraść, a pieniądze będą. Są. Teraz naprawdę mamy bardzo dużo pieniędzy jako samorządy, tylko trzeba się o nie starać. I tutaj przykładem nawet, ja tak przynajmniej ostatni, teraz rok 23. Mój budżet gminy to jest około 80 milionów, a inwestycje planowane to 42. Ponad 50% to są przeznaczone pieniądze na inwestycje. Zeszły rok 35%, 18 milionów. Więc to jest naprawdę duży skok. W przeciągu od 2011 do 2022 154 inwestycje za 94 miliony. Więc ta gmina się zmienia. Zmienia się bardzo.
A inwestycją może być ławka. Jakie to są inwestycje?
Proszę bardzo. Teraz na przykład jakie są inwestycje. Choćby tak zacznę, 4 mosty. Takie duże, porządne mosty, zbudowane solidnie mosty, zastąpione. Teraz kanalizacja, wodociągi. To są takie strategiczne
inwestycje. Kanalizacja mniej więcej na jakim odcinku? Bo...
Wioski, poszczególne wioski. Teraz było zrobione Tuszów. Grochowe jest robione, wykonywane. Wcześniej Malinie było zrobione. Teraz następne wioski. Ławnica już jest skończona. Więc kilka wiosek już jest zrobionych inwestycji. Ba, teraz jest budowana, co było wielką bolączką dla mnie i tutaj dzięki wsparciu właśnie mogłem to rozpocząć tą inwestycję. Ona jest rozpoczęta, już trwa bardzo mocno. W przyszłym roku będzie zakończona budowa własnej oczyszczalni ścieków, czyli to jest 14 milionów. Więc to nie są inwestycje typu ławka, ale to, bo takich nawet nie mówimy, tylko prawda, bo to są drobne jakieś. Natomiast są to strategiczne inwestycje. Piękna inwestycja dla ziemi mieleckiej, dla Mielca i również dla nas. 8 hektarów. Baza sportowa dla Stali Mielec i naszych zawodników. Tam powstają 4 boiska.
Będzie na terytorium gminy Tuszów Narodowy?
Konkretnie w Tuszowie.
Konkretnie
w Tuszowie, na terenie gminy Tuszów Narodowej, konkretnie w Tuszowie i to jest razem wspólnie robione z tą Stalą Mielec. Wielkie wsparcie pana europosła, takiego ojca chrzestnego europosła Tomasza Poręby w tej branży tutaj, więc on tutaj starał się bardzo o środki, te środki zdobyliśmy. Jeszcze mamy następne otrzymać i już teraz będzie w październiku 4 boiska oddane. I to jest z podgrzewaną murawą, sztuczną murawą, 2 boiska, 4 2 korty będzie budowane już w przyszłym roku, ale ta dokumentacja już jest, parkingi są, już teraz będzie widać. Więc naprawdę są to duże, strategiczne,
piękne. Pytanie zasadnicze, boiska będą, infrastruktura będzie, czy młodzież będzie?
Ja myślę, że tak, u nas jest ta tradycja, jest tych LZS-ów, jest młodych chłopaków, są szkółki piłkarskie, lubią na Podkarpaciu grać piłkę. Sam ćwiczę i na halę sportową w zimie, bo w lecie jestem gospodarzem, rolnikiem, nie mam czasu teraz, ale jak od listopada zaczynamy dla starszych i też gramy w piłkę, też się chcemy poruszać, bardzo to lubię, moje dzieci, też kilku chłopaków gra w drużynie, bo mam 5 synów, 4 córki, więc ma kto grać, więc też grają w w LZS-ie, więc ta piłka rozwija się na naszym terenie. Chcą grać, upominają się o środki, upominają się o boiska i dzięki wsparciu rządowemu, dzięki takim parlamentarzystom, bo bez nich by nie było jak senator Pupa, z którego to jest dwóch dla mnie takich parlamentarzystów strategicznych, europoseł Tomasz Poręba i senator Zdzisław Pupa, na których ja mogę liczyć, bo bez nich, bez ich dobrego opinii, bez ich wsparcia, też tych inwestycji by tak nie było.
Panie wójcie, pan otworzył temat rolnictwa, podobnie jak pan starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek otworzył temat bezpieczeństwa. Dużo zboża ukraińskiego zostało zdeponowanego na Podkarpaciu?
Tego ja nie powiem, ile zostało, natomiast był to problem duży i jest to problem duży i pięknie zachowuje się rząd, teraz wstrzymując konkretnie. Proszę zobaczyć, ja jestem rolnikiem, mamy kilkanaście hektarów pola. Mnie to dotknęło też osobiście, teraz było ciężko sprzedać zboże, jeżeli te ceny były nie najwyższe, ale rząd w jakiś sposób...
Jeżeli ceny były nie najwyższe, to znaczy się, że to zboże było.
Tak, nasze zboże było, a to znaczy, że ukraińskie też było.
Też było.
To nie ulega wątpliwości. W jakich ilościach, to ja, trudno mi powiedzieć. Natomiast na pewno, ale tutaj dostaliśmy jakieś dofinansowanie do tego zboża, więc tutaj do nawozów sztucznych, więc trzeba powiedzieć, że to wsparcie było. Natomiast pewnie błędem było, że ono w ogóle się tutaj dostało, ale pięknie, jeżeli chodzi o to, że teraz jest blokada na to i mam nadzieję, że to będzie utrzymane, że ta blokada będzie cały czas, bo nie wyobrażam sobie inaczej, bo ja uważam, że jeżeli chodzi o zbrojeniówkę, to co robi dzisiaj pan minister Błaszczak, wspaniała sprawa, rozwija armię, próbowano nas rozbroić, tak podobnie to jest strategiczna gałąź przemysłu, tak podobnie jest z rolnictwem. Co komu po bogactwie, jak nie będzie miał co jeść? Więc to jest nasze polskie, dobra, zdrowa żywność, a z Podkarpacia najlepsza.
Dlaczego?
Dlaczego? Bo zdrowa, bo nie jest jeszcze przesycona tym nawozem, bo jeszcze chowamy, bo jeszcze mamy obornik.
Dużo samolotów tam lata, to nie wiadomo, że
To tam samolotów, rzeczywiście, mamy lądowisko u siebie, strefę piękną, bo ojciec wspominał też o przemyśle, więc ja tam mam 100 hektarów pod przemysł. Już pierwsze firmy powstają. Mam lądowisko, dzisiaj miało być tam nawet zawody takie, prawda, tutaj samolotowe, ale odwołano ze względu na pogodę, bo u nas niestety ale jest deszcz, nie ma tak pięknej pogody jak tu w Toruniu, gdzie żeśmy przyjechali, nas przywitała, z czego się bardzo cieszymy, a tam troszeczkę pogoda jest gorsza, ale mam tą strefę i to jest przyszłość, bo będą podatki, będą pieniądze, będą miejsca pracy, będzie konkurencja, choć już teraz nie ma problemu tak z pracą, jak kiedyś było. I to jest też zasługa. Dawniej było ciężko o pracę. Dzisiaj, tu wspomniał już któryś z kolegów, ciężej jest, ale o pracownika, dobrego, wykwalifikowanego pracownika. Więc idzie to na pewno w dobrym kierunku. Rolnictwo to akurat też moja pasja, bo sam się od dziecka tym param i razem z dziećmi gospodarzymy. Niedawno żeśmy zbierali ziemniaki, bardzo dobre, zdrowe.
Podstawowa uprawa to jakie zboże?
Pszenica, pszenżyto, miałem troszkę owsa, mam trochę bobiku, owsa, rzepak miałem pierwszy raz w tym roku, to była dla mnie nowość i już wsiałem rzepak, natomiast pszenicy jeszcze nie, ale w najbliższych dniach też wsieję.
Rozwój Podkarpacia, osiągnięcia, teraz wyzwania, ponieważ no, pan senator chce być nadal senatorem, z tego co widzimy to kandyduje. Jakie wyzwania dla Podkarpacia, które może wesprzeć senator?
W tej chwili największe wyzwanie to poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Nie ma nic większej wartości jak poczucie bezpieczeństwa i regionu, ale też i rodzin.
Jak szybko można zniszczyć bezpieczeństwo? Bo z jednej strony każdy z panów podkreślił, bezpieczny jest na Podkarpaciu.
Mówimy o bezpieczeństwie na Podkarpaciu, bo to bezpieczeństwo w jakiś sposób mieliśmy i mamy na tą chwilę. Problem polega na tym, że patrzymy przez pryzmat bezpieczeństwa tego, które w jakiś sposób zostało podważone poprzez choćby nawet chorobę COVID-u, czy poprzez w tej chwili wojnę na Ukrainie. My jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie z Ukrainą przez, można powiedzieć, lotnisko w Rzeszowie. Przychodzą transporty ogromnej ilości broni i uzbrojenia i pomocy na Ukrainie. Przez Polska Kolej również w jakiś sposób przewozi towary i potrzebne rzeczy w obecnej aktualnej sytuacji na Ukrainę. Mamy szeroki tor LHS tak zwany, przez który przyjeżdżają tranzytem teraz do Polski zboże ukraińskie jest eksportowane poza nasz kraj. I potrzebujemy takiego rzeczywiście osadzenia mocnego, które w jakiś sposób przeciwstawi się tym propozycjom, które padały. Mianowicie ta propozycja, która spowodowała to, że linia demarkacyjna ma być na Wiśle, no zaniepokoiła mieszkańców Podkarpacia, doprowadziła do sytuacji takiej, że wiele osób no, czuło się trochę niesmacznie, zręcznie albo nieswojo, gdyż byliśmy praktycznie przeznaczeni na tą pierwszą linię uderzenia z Rosji i na straty. Trzeba tak wprost powiedzieć. Dobrze, że dzisiaj mamy wzrost poczucia obronności. Obronności w postaci inwestycji właśnie w armię. Dlatego jest to niezmiernie ważne, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie w perspektywie ewentualnych zagrożeń, które mogą wynikać z Rosji. Czuliśmy się w ubiegłym roku bardzo mocno zaniepokojeni, bo wszystkie media opozycyjne dosyć mocno grzmiały, że nie będzie gazu, nie będzie węgla, nie będzie ciepła. No niestety nic takiego się nie stało. Rząd sam na wysokości zadania zabezpieczył wszystkie, można powiedzieć, te sytuacje, które były trudne i dzisiaj tą stabilność posiadamy. Wyzwaniem na pewno jest to, aby rzeczywiście to, co już koledzy powiedzieli, doszło do poczucia takiej stabilności, jeżeli chodzi o opiekę medyczną, jeżeli chodzi o, jak już mówiliśmy, o obronności, o praktycznie zabezpieczenie finansowe rodzin, bo nic ważniejszego nie ma dla rodziny, jak poczucie takiego bezpieczeństwa finansowego. To mamy ze względu na te inwestycje, które już były omówione. A tutaj starostowie, pan wójt mówi o tym właśnie, ile miejsc pracy pozyskano, że tworzą się nowe, można powiedzieć, zakłady pracy i zapotrzebowanie na siłę roboczą, na nowych ludzi, na ludzi wykształconych, na ludzi przygotowanych do zawodu jest bardzo duże. Wobec powyższego ta stabilność u nas jest i ona się w jakiś sposób umacnia. Potrzeba nam właśnie takiego, można powiedzieć, jeszcze działania, które pozwoliłoby na doposażenie też szpitali, na zapewnienie bezpieczeństwa medycznego. No, tworzą się nowe kierunki, bo mamy Uniwersytet Rzeszowski, który w jakiś sposób kształci lekarzy. Cieszymy się, że właśnie na uczelni w Toruniu
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej.
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej będzie szkoliła medyków. Mam nadzieję, że te będą studiować na pewno studenci z Podkarpacia, ale to pozwoli na takie poczucie właśnie stabilności i poczucie bezpieczeństwa.
Stabilność, bezpieczeństwo i to wszystko, co może temu pomóc.
Kolejnym wyzwaniem to, co już było mówione wcześniej, rolnictwo. Jednak sprawa tego nadmiernego napływu zboża do Polski z Ukrainy spowodowała to, że rolnicy stracili, szczególnie producenci zbóż. No tak jest w rolnictwie, że jeden rok traci, drugi bogaci. No mam nadzieję, że następne lata przyniosą wymierne korzyści dla rolnictwa, dla tych, którzy produkują zboża. I to spowoduje to, że to poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa będzie jak najbardziej mocne i pewne i dalej będzie gruntowało postawy patriotyczno-narodowe na Podkarpaciu.
Pan senator wciąż ubiega się o mandat senatorski.
Tak, dostałem, jak można powiedzieć, nominację o starzenie się na...
Ktoś to nominował.
No, organizacja polityczna Prawo i Sprawiedliwość wyraziło też taki, jak można powiedzieć, postawiło zadanie przede mną, że mam kandydować o mandat senatorski. No tak się składa, że tu sąsiedni kolega, również Józef, walczy o mandat senatorski również.
Jeszcze odpytamy też pana.
W okręgu wyborczym. Ale cieszę się przynajmniej, że jestem w takim gronie samorządowców, ludzi sukcesu, którym się udało wiele rzeczy osiągnąć na niwie samorządowej. Mają ogromne doświadczenie właśnie i predyspozycje do pracy na niwie politycznej. I z tego mam taką satysfakcję, że jestem mógł w takim gronie pracować.
Senator Zdzisław Pupa. Już przechodzimy do kolejnych panów. Zapraszam też państwa do współtworzenia naszego programu. Telefony ukazują się na państwa ekranach. Słuchaczom Radia Maria przypomnę, jesteśmy w studiu telewizji. Trwa ma zatem 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 300 lub 600 400. Dla zagranicy 48 56 657 0013. 13 lub 0014. Pan Józef Jodłowski, starosta powiatu rzeszowskiego, nie chce być już starostą, chce być senatorem. Co pan zamierza zrobić dla Podkarpacia jako senator?
Te 19 lat jako gospodarz powiatu, 25 pracy w samorządach, jest to taki okres, który pozwolił na bycie praktycznych takich doświadczeń, ale nie tylko umiejętności, mądrości i takiego podejścia do problemów merytorycznych, ale także skutecznych. Tu chciałbym podkreślić jedną rzecz, że jest z nami pan senator Pupa. Jest to osoba, która już 18 lat jest w Senacie, osoba doświadczona z ogromnym bagażem, osoba, co wcześniej było powiedziane, do której można się zwrócić o pomoc, można porozmawiać, osoba, która na co dzień stara się, mimo że nie jest to mój obszar, jeśli chodzi o Senat, ale zawsze korzystam z tego. Sądzę, że to doświadczenie, o którym wcześniej wspomniałem, będzie tym elementem, że można by coś tam starać się też jeszcze w tym Senacie próbować osiągnąć przy takim zespole, jak tu mamy pana senatora Pupę, ale także innych senatorów, którzy już mają doświadczenie. Sądzę, że jest taka potrzeba troszeczkę też wprowadzenia ludzi z doświadczeniem praktycznym. Czyli tym bagażem po prostu, który na co dzień był realizowany w samorządach i był realizowany w konkretnych zakresach.
Ze swojego doświadczenia, co pan zmieniłby w funkcjonowaniu państwa polskiego? Bardzo szerokie pytanie, zdaję sobie z tego sprawę.
Bardzo trudne i szerokie. Na pewno jedna rzecz trzeba uwzględnić, to znaczy sytuację, w jakiej jesteśmy. To jest bardzo skomplikowana sytuacja. Przed chwilą tu było powiedziane temat strategii obronnej, temat uzbrojenia, temat stworzenia obszarów brygad terytorialnych, czyli wojska terytorialnego. To są wszystkie rzeczy, które doskonale wkomponowały się w zapotrzebowanie. Dlatego, że wracając na przykład do wojsk terytorialnych, to są osoby, które są z naszego regionu. To są osoby, które pochodzą z naszych rodzin, z naszych środowisk, miejscowości. To są osoby, które żyją z nami na co dzień. To są osoby, które doskonale znają region. I to są osoby, które po prostu pokazały już tak w krótkim okresie, że są bardzo mobilni.
No i wy też ich znacie, czyli o tą morale łatwiej dbać wzajemnie.
Na pewno tak, ale dla nas ma to duże znaczenie, bo przed chwilą mówiliśmy o różnych zagrożeniach wojennych. No i obszar tych wojsk terytorialnych to jest zadanie, które po prostu ma otoczyć opinią właśnie mieszkańców w danym obszarze, w danym regionie, gdzie ta formacja funkcjonuje. To się pokazało w ostatnich latach, dlatego że jesteśmy w klimacie, gdzie bardzo często występują różne anomalie, jakieś kataklizmy i tegośmy doświadczyli, między innymi u mnie w powiecie. I zawsześmy mogli liczyć po prostu na obronę terytorialną, na osoby, które po prostu tam funkcjonują i ta pomoc była taka skuteczna i w czasie, co pokazuje po prostu, że jeszcze raz powtarzam, że to jest trafna po prostu decyzja, bo mamy otoczenie z naszych ludzi, z ludzi, którzy
W Senacie, jeżeli wyborcy poprą, będzie pan wspierał rozwój wojsk obrony terytorialnej?
Na pewno tak, ale to jest po prostu zakres, który dotyczy całego środowiska senackiego i sejmowego, bo tak trzeba powiedzieć. Wracając do sytuacji naszej, ona też jest taka trudna, skomplikowana, szczególnie jeśli chodzi o Podkarpacie, bo tak wcześniej było powiedziane, my jesteśmy na linii brzegowej wojny. Jesteśmy terenem, gdzie musieliśmy przejąć miliony ludzi po prostu w tych kryzysowych takich sytuacjach. I to się udało. To też po prostu było dzięki zaangażowaniu nie tylko wszystkich służb, samorządów, ale także dzięki zaangażowaniu mieszkańców, obywateli naszego kraju, naszego regionu. I to pokazuje, że ta sytuacja skomplikowana, ona wymaga takich konkretnych działań, tak wcześniej powiedzieli tu koledzy przedmówcy, wszyscy słyszymy, że nasze wkłady, czyli po prostu pieniążki, które przeznaczamy na uzbrojenie, na wyposażenie, to mają być w granicach 4% PKB. Czyli to jest bardzo duża po prostu suma, to jest bardzo duża kwota, ale to jest bardzo potrzebne dzisiaj, bo wszyscy podkreślają, że chcąc mieć pokój, trzeba się zbroić. Chcąc być spokojnym na co dzień, trzeba być przygotowanym w każdej chwili po prostu na sytuację konfliktową. Jeśli chodzi o sytuację naszego regionu, to też trzeba podkreślić, że ten region jest obciążony wieloma działaniami wojsk różnych, po prostu nie tylko naszych, tylko natowskich. Jest to region, gdzie funkcjonują różne takie działania, bo dlatego, że przerzut po prostu i przemieszczanie się wojsk, amunicji, broni, tego wszystkiego odbywa się po prostu na naszym terenie. Bezpośrednio na terenie lotniska, które też jest w moim powiecie. I jest to miejsce takie z jednej strony, które jest bardzo dobrze chronione, bo jakieś tam przekazy, które są w świecie, no to jest to miejsce, które na dzień dzisiejszy jest jednym z najbardziej chronionych w świecie.
No. Przypadkowa rakieta nie spadnie.
Strasznie trudno się tu odnosić do przypadków, które były, ale one mają po prostu nas tylko jeszcze bardziej uczulić. One mają nas po prostu jeszcze tak jakoś uruchomić, żebyśmy pamiętali, że może to nas dotyczyć też.
Rozwój Podkarpacia, osiągnięcia i wyzwania. Za chwileczkę o tych wyzwaniach kolejni nasi goście. Piotr Chęciek i Andrzej Głaz. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Edward z Mińsko-Mazowieckiego. Ja urodziłem się, że tak powiem, na Podkarpaciu, w Błażowej. I ja z przerażeniem patrzyłem, jak ten przemysł, centralny okręg przemysłowy, niejaki Balcerowicz, wziął to wszystko, że tak powiem, zlikwidował. Przecież ci ludzie mieli kiedyś pracę, ileś lat temu. Ten region wybudowany w okresie kryzysu międzywojennego, centralny okręg przemysłowy, przetrwał Hitlera, przetrwał Stalina, no niestety przyszedł Balcerowicz, zwany Buchholcem, i to wszystko rozłożył. I to mnie po prostu przerażało. I daj Boże, żeby ten region się pięknie rozwijał. Szczęść Boże, dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Panie Edwardzie. Tak, rozwój Podkarpacia, osiągnięcia i wyzwania, centralny okręg przemysłowy, to rzeczywiście było potężne przedsięwzięcie II Rzeczypospolitej. Prosimy, to może pan Piotr Chęciek troszeczkę odniesie się do głosu pana Edwarda, jednocześnie powie, jakie wyzwania stawia sobie, kandydując tym razem do Sejmu. Już nie na starostę, ale do Sejmu.
To znaczy, rzeczywiście głos pana Edwarda słuszny. Można dzisiaj się dziwić i sobie nawet niektórzy pewnie nie potrafiliby wyobrazić, że po tylu latach niebytności Polski nagle udaje się w tak krótkim czasie, przy tak nieadekwatnych do dzisiejszych możliwościach technicznych, wybudować centralny okręg przemysłowy. Gigantyczne przedsiębiorstwa z najnowocześniejszymi technologiami, które później Niemcy najpierw wywieźli do Niemiec, a później Rosjanie do Rosji. Dębica miała to szczęście, że fabryka gum jezdnych powstała właśnie w Dębicy. Bardzo nowoczesny zakład produkcji opon samochodowych, rolniczych i różnych. Niestety jej inauguracja miała miejsce właśnie w roku 1939 i zaraz następnie wybuchła wojna i cała ta fabryka nowoczesna została wywieziona. Później oczywiście ta fabryka funkcjonowała, funkcjonuje do dziś pod nazwą TC Dębica, a wcześniej dębicki zakład opon samochodowych Stomil. I to jest taki przykład właśnie akurat pewnie dobrej prywatyzacji, ponieważ firma Goodyear kupiła akcję 30 ponad lat temu i do dziś zakład się rozwija. Mieliśmy pożar dość dramatyczny w ostatnich tygodniach, ale dzięki wspaniałej pracy i akcji Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej i tym wszystkim ochotnikom z Ochotniczych Straży Pożarnej udało się te straty zminimalizować i zakład pracuje, zatrudnia kilka tysięcy ludzi, więc rzeczywiście to jest przykład pozytywny tego, co zostało z Centralnego Okręgu Przemysłowego. No ale jest mnóstwo rzeczywiście negatywnych przykładów tego, co zostało sprzedane, tego, co zostało poddane tak zwanej prywatyzacji, tego, czego już nie ma. Ale rozwój gospodarczy Podkarpacia jest gigantyczny. Pokazuje na potencjał ludzi, jaki jest w przedsiębiorcach podkarpackich. Powiat dębicki należy do powiatów, gdzie jest jedna z największych liczb firm zarejestrowanych w stosunku w ogóle liczb firm zarejestrowanych w województwie podkarpackim, ale też w stosunku do liczby mieszkańców. Wyzwanie oczywiście jest całe mnóstwo. No, myślę, że najważniejszy jest komfort mieszkańców, najważniejsze jest ich bezpieczeństwo, nie tylko to, można powiedzieć, militarne i wojskowe, ale też bezpieczeństwo pewności pracy. W powiecie dębickim bezrobocie sięga mniej niż 5%, więc naprawdę jesteśmy w sytuacji bardzo komfortowej, no ale to jest zasługa przedsiębiorców, tych ludzi naprawdę zaradnych, którzy poświęcają swój czas, ryzykują swoje pieniądze, poświęcają czas swoich rodzin i ciężko pracują po to, żeby właśnie dać pracę innym i żebyśmy mogli płacić podatki, żeby dzięki tym podatkom rozwijał się nasz kraj, żeby dzięki tym podatkom budować nowe szkoły, przedszkola, żłobki, żeby budować Wojska Obrony Terytorialnej i tak dalej, i tak dalej. No po prostu...
Tego słucham, to się obawiam, bo pan Piotr Chęciek, jeżeli wejdzie do Sejmu, to co, będzie chciał zwiększać podatki?
Nie, nie, tylko chodzi o to, że po prostu dzięki pracy, żebyśmy wiedzieli wszyscy, no myślę, że to wszyscy wiemy, ale dzięki pracy naszych przedsiębiorców, dzięki wielkiemu zaangażowaniu, ale dzięki też i temu, że mamy pracowników, którzy chcą pracować w tych firmach. Mamy pieniądze uczciwie dzisiaj zapłacone przez tych właśnie uczciwych przedsiębiorców, z których później możemy realizować te zadania społeczne i socjalne. No taka jest rzeczywistość, no XXI wiek.
W jakim wymiarze państwo może pomóc jeszcze przedsiębiorcom?
Myślę, że jeszcze jest wiele obszarów. Trzeba przeanalizować kwestie związane choćby z wychodzeniem z tej pandemii, która no, dzięki Bogu się skończyła, ale jeszcze jest spora grupa przedsiębiorców, która odczuwa jej skutki. Są takie branże, które bardziej były poszkodowane, są takie oczywiście, które mniej. Jest wojna, która w pewnym sensie też wpływa na pewne kwestie związane z prowadzeniem biznesu. No, oczywiście powiat dębicki to w bardzo sporej części, powiat również rolniczy. To też są przedsiębiorstwa, nie zapominajmy o tym, że rolnicy, którzy mają 10, 20, 50, 300 hektarów, 400 i 500 są tacy, w powiecie dębickim, to są normalni przedsiębiorcy, dla których rynek no, często jest właśnie tym elementem, który powoduje, czy stanowi o ich przetrwaniu, o ich dobrym bycie, o ich rozwoju. Więc myślę, że rzeczywiście obszarów, na których trzeba się skoncentrować jest bardzo dużo. Ja pracowałem w dużym biznesie, w korporacjach, później trafiłem do samorządu. Wiem, jakie bolączki dotyczą przedsiębiorcy, który musi się zastanowić, ile osób może zatrudnić, żeby zapewnić im godziwą pracę, ale płacę, ale też, żeby zapłacić te wszystkie podatki, które są niezbędne. Więc myślę, że na tym się musimy koncentrować. Przede wszystkim komfort życia mieszkańców, poprawa infrastruktury. Myślę, że skutecznie tutaj wszyscy to robimy i kolega Andrzej i kolega Józef jako samorządowcy przy wsparciu pana senatora Zdzisława Pupy, poprawiamy komfort życia, budujemy drogi. Powiat ma 400 kilometrów dróg, które muszą być w dobrym stanie, żeby nasi mieszkańcy mogli się przemieszczać, żeby mogli jechać do pracy, żeby mogli iść do sklepu, żeby ich dzieci bezpiecznie mogły się dostać do szkoły, czy starsze osoby do kościoła, czy do przychodni. Dodatkowo oczywiście służba zdrowia, dodatkowo oczywiście te wszystkie kwestie edukacyjne, opieka nad osobami starszymi, pomoc społeczna i tak dalej, i tak dalej. To są obszary, którymi się zajmuje samorząd. Za to odpowiada, na to ma środki, które pochodzą częściowo z podatków, a częściowo z dotacji czy subwencji państwa. Oczywiście poseł ma trochę inne zadania, ale myślę, że jako osoba, która 9 lat pełni mandat radnego, a 5 lat funkcjonuje w samorządzie, mając tak dobrych nauczycieli jak senator Zdzisław Pupa, którzy po prostu potrafią zawsze wskazać miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę, gdzie należy się zwrócić po dofinansowanie, byłoby mi z pewnością łatwiej ten mandat pełnić. Wyciągam takie wnioski, które płyną do mnie oczywiście z mieszkańców, z rozmowami. No, można sobie wyobrazić, że przez te 5 lat bycia starostą odbyłem setki, o ile nie tysiące rozmów. I te wszystkie kwestie, które padają w tych rozmowach, myślę, że spowodowały, że postanowiłem rzeczywiście starać się o mandat posła po to, żeby ten potencjał powiatu dębickiego, 134 tysięcy mieszkańców, został dobrze wykorzystany i żeby nasz powiat miał mocny i solidny głos w parlamencie polskim.
Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego. Rozwój Podkarpacia, osiągnięcia i wyzwania. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Halo, halo. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Bardzo mi jest miło, że się mogę do państwa dodzwonić. I tutaj
nas to nie dziwi, prosimy o przedstawienie się.
I ja chciałem jako mieszkaniec naszej gminy Tuszów Narodowy, bardzo podziękować naszemu wójtowi panu Andrzejowi. Jest to wspaniały gospodarz. Gmina nasza niesamowicie się rozwija.
Prosimy o przedstawienie się.
Pan Józef.
Dobrze, panie Józefie, no ale pan wójt chce startować do Sejmu, więc nie
tak,
będzie
ale
bądź Tuszowy.
Bo jego działania w naszej gminie przekładają się na działania na całą Polskę. I takich gospodarzy, i takich ludzi my potrzebujemy. my jako naród polski. Mhm.
Dziękujemy Panie Józefie. Pozdrawiamy gorąco serdecznie. Nas, drodzy Państwo, nie dziwi to, że do nas się można dodzwonić. Tak od 30 już prawie dwóch lat można się dodzwonić do Radia Maryja, a potem do telewizji Trwam. Andrzej Głaz, wyzwania.
Bardzo dziękuję za ten telefon, nie spodziewałem się go. Natomiast tutaj ojciec wspomina o tym, co jako parlamentarzysta, bo startuje z 29 miejsca, z przedostatniego, albo jakby odwrócił listę, to z drugiego od końca. Ale chciałbym się skupić. Ja wcześniej, jestem 13 lat wójtem, wcześniej byłem 18 lat, pracowałem w Urzędzie Skarbowym. Miałem kontakt z przedsiębiorcami i mam go do tej pory. Spotykam nieraz nawet na bazarze chodząc, to z nimi rozmawiam. I tutaj jest troszkę do zrobienia. Na pewno składki ZUS dla tych małych przedsiębiorstw. One są wysokie, one ich obciążają bardzo dużo. Na pewno te kasa fiskalna dla tych takich najmniejszych. Tutaj jest parę spraw, gdzie można by z tych finansowych spraw jeszcze tutaj wiele zrobić. Ale też rolnictwo, tutaj też dużo do uzdrowienia. Ale też służba zdrowia, tutaj jest rzeczywiście też nieraz trudna sytuacja. Szpitali, zadłużone te szpitale, ale też szkolnictwo, wartości. My mamy teraz wspaniałego ministra, ministra Czanka. Takiego ministra ja nie pamiętam. To jest najlepszy minister oświaty i tamte lata były troszkę zmarnowane. On rzeczywiście wiele dobrego wprowadził, ale my jako samorządy dość dużo dopłacamy do tych szkół. Ja mam obciążenie, to jest 17 milionów idzie na szkoły, w tym 7 milionów idzie z budżetu gminy. Więc jest to dużo. A nigdy nie pomyślałem i nie pomyślę o likwidacji żadnej szkoły, bo to by była katastrofa, to nawet nie wchodziło w grę i nie wchodzi. Ale jakoś nam tutaj odciążyć tymi sprawami mam możliwość i z punktu widzenia finansowego, bo w komórce kontroli pracowałem przez wiele lat, ale i z punktu widzenia samorządowca, rolnika, wiele pewnie mógłbym tutaj w tej materii zrobić. Ale powiem jeszcze o jednej czymś, o wartościach. Słynę z tego, że tutaj mówię to, co myślę i nie boję się trudnych spraw. Niestety nie wszyscy posłowie, nieraz posłowie tutaj są nazwani od Facebooka, czyli boją się ruszyć trudnych spraw, ale to obrona wartości, wartości religii, Kościoła. Jeżeli Polskę będą chcieli zniszczyć, to zaczną od Kościoła. Słynne słowa kardynała Wyszyńskiego. Teraz otwieramy na przykład pomnik w środę kardynała Wyszyńskiego w mojej szkole w Maliniu o godzinie 11, ale te szkoły mają pięknych, też wszedłem troszkę na szkolnictwo. Wszystkie moje pięć szkół mają dobrych patronów. Po co? Te dzieci się uczą, przygotowywują o swoich patronach i poprzez tego uczy się ich Boga i patriotyzmu. A pochodzę z gminy, gdzie urodził się generał Sikorski z Tuszewa Narodowego. Bóg, honor, ojczyzna. Te hasła mi są bardzo bliskie. Inna szkoła to jest świętego, teraz nadana, świętego Andrzeja Boboli. Następna, świętego Jana Pawła II. W Jaszanach, w mojej miejscowości, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Czy w Tuszowie generała Sikorskiego. Łączy ich to właśnie to hasło. Bóg, honor, ojczyzna. I o te wartości trzeba dbać. Na każdej mojej szkole jest dekalog z tablicami kamiennymi, więc tutaj wielki, wielki wtedy był larum, ogromny. No, proponuję to też innym samorządowcom, ale jakoś nie mogą, trochę boją się chyba tego tutaj, tego krzyku, jaki był wtedy. Ale to nie wolno się bać.
Panie Andrzej,
i takich trzeba.
Co pan zrobi z dyscypliną partyjną?
Jeżeli będzie taka sytuacja. To powiem inaczej. Jeżeli będzie taka sytuacja, tu w Zolem jest pan senator Pupa, dla mnie zrobię zdecydowanie tak samo. Ja pamiętam piątkę dla zwierząt i pamiętam odwagę senatora Zdzisława Pupy, który nie zagłosował za tym, pomimo że była dyscyplina. Więc ja zrobię podobnie, jeżeli była taka sytuacja. To nie ulega wątpliwości. Ja będę stanował w obronie.
Jako poseł będzie pan naciskał rząd Wielkiej Brytanii, żeby odtajnili dokumenty Sikorskiego?
W szczególny sposób, jest to mi bliskie, powiem inaczej. Bardzo bym chciał, nawet jak jest trudna sytuacja, bo przypuszczam, że jak ktoś utajnia, to znaczy, że ma czym w tym związek jakiś. I dla mnie to jest logiczne, ja to mówię publicznie. Bo jak można utajniać, gdyby nie mieli jakiegoś związku z tą sprawą? Więc tym bardziej powinni utajnić, bo uważam, że są podejrzani w tym momencie, nie utajniając. I bardzo będę naciskał, oni na następne 50 lat utajnili. Także jak nie wiemy z jedną katastrofą, z 2010, smoleńską, co się stało, tak podobnie nie wiemy tutaj ze śmiercią w Gibraltarze naszego rodaka generała Sikorskiego. Trudna sytuacja, ale bardzo by mi na tym zależało, że to wreszcie odtańczy i wyczyści tę sytuację, bo inaczej Anglia stawia się w bardzo złym świetle.
Rozwój Podkarpacia, osiągnięcia i wyzwania. Oczywiście rozmawiamy w perspektywie najbliższych wyborów i referendum, które powiązane jest z tymi wyborami. Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No, mówi mieszkanka Podkarpacia, a powiatu rzeszowskiego. Serce rośnie, widząc tyle gości w waszym studio. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pana eurodeputowanego, pana Pupę, a szczególnie naszego drogiego starostę, pana Józefa Jodłowskiego.
Czy udało się pani kiedyś spotkać z panem starostą?
Proszę?
Czy udało się pani kiedyś spotkać
tak,
osobiście?
Tak, oj Boże, jako mieszkanka powiatu bardzo często i muszę tylko powiedzieć, że bardzo uczciwy, stanowczy, odpowiedzialny i potrafi problem rozwiązać zwykłych ludzi, którzy naprawdę mają czasem bardzo wielkie problemy, a pan starosta tak, to umie wszystko zręcznie jakoś pokierować, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jestem dumna. Dumna jestem z naszego pana starosty, z naszego eurodeputowanego, bo tamtych panów nie znam bliżej, ale pan Jodłowski jest naprawdę człowiekiem tak prywatnie, o dobrym sercu.
Pani Kazimier, ale pan Józef Jodłowski, chce uciec do Warszawy, do Senatu. Co pani na to?
Bo ja trochę po chorobie słabo słyszę. Pan Jodłowski...
Tak, chcę uciec
do... A wisi tutaj na płocie mojego syna. Całym sercem mu życzę, żeby się dostał choć mi szkoda i pana Pupy. No zobaczymy. Są wspaniali i jeden, i drugi, ale pan starosta naprawdę prywatnie też człowiek bardzo uczciwy i starający się pomóc ludziom. Jest z narodem, jak to ktoś mówił, tam gdzie ludzie płaczą i gdzie ludzie się cieszą. Panie starosto, wszystkiego dobrego z całego serca Kazimiera z Harty. Życzę wam wszystkim, moi drodzy. Jestem dumna, że pochodzę z Podkarpacia. Naprawdę, mamy się czym cieszyć. Może być wzorem dla całego świata nasze Podkarpacie. Z Panem Bogiem, zostańcie zdrowi. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Panie senatorze, dlaczego kojarzą pana z eurodeputowanym?
Nie wiem dlaczego. Chyba nie mam zamiaru startować do Europarlamentu. Ale to miło, że mnie postrzegają w ten sposób. Również w Europarlamencie, szanowna pani Kazimiera, która dzwoni. Szanowni telewizowie i radiosłuchacze Radia Maria. Rzeczywiście podejmujemy wielki wysiłek. Tu są reprezentanci Podkarpacia w postaci pana wójta i panów starostów. Ale wielu mamy samochodowców naprawdę, którzy pracują, starają się właśnie o to, żeby rozwijać nasze Podkarpacie, żeby działać i pracować na rzecz drugiego człowieka. No, padły piękne słowa pod adresem pana wójta, panów starostów, jednego i drugiego. I to jest przykład tego, że ci ludzie są jakby osadzeni w swoim środowisku, że oni podejmują i swoją pracę jako trud służenia drugiemu człowiekowi, jako można powiedzieć powołanie, które właściwie ma pomóc w rozwiązywaniu problemów innego człowieka. I wydaje mi się, że taka postawa jest jak najbardziej wskazana i najbardziej potrzebna i pożądana przez obywateli. I miłe to, że w takim środowisku mogę funkcjonować. Miłe również są słowa, które panowie kierują w moją stronę, chociaż nie zawsze zasłużone. Natomiast konieczne jest rzeczywiście podejmowanie kolejnych wysiłków, bo nie wszystkim się trzeba powiedzieć, los udaje ludziom pomóc. Nie wszystkie są sprawy załatwione. Nie wszystkich już się udało załatwić. Dlatego ten wysiłek musi być ciągle podejmowany i ta wola działania musi być ciągła, aby ta nasza rzeczywistość się zmieniała. No, było też mówione i wspomniane o tak zwanej opiece medycznej. Kiedyś mówiło się o służbie zdrowia, dzisiaj bardziej się mówi o opiece medycznej. Trzeba też tą opiekę medyczną w jakiś sposób też przeorganizować. No, państwo musi wziąć pełną odpowiedzialność za opiekę medyczną. Starostowie mają właśnie pod sobą, jakby tak ogólnie można powiedzieć, szpitale powiatowe, środki zdrowia. No i tutaj jest duży mankament, gdyż z jednej strony państwo łoży na tą opiekę medyczną, a z drugiej strony odpowiedzialność za tą opiekę medyczną spoczywa właśnie na panach starostach, czy częściowo nawet na wójtach. Dlatego niezmiernie ważną rzeczą jest to, aby państwo przyjęło odpowiedzialność od początku do końca nad opieką medyczną obywateli i, no i wreszcie doprowadziło do czegoś, co jeszcze nie, chyba w naszym kraju jest wyjęte, tak można powiedzieć, czy pominięte w działaniach. A mianowicie każdego z nas się ocenia. Ocenia się praktycznie nasze postawy, ocenia się nauczyciela, ocenia się praktycznie rolnika, ocenia się polityka, samorządowca. Nie ma czegoś takiego jak oceny skuteczności leczenia pacjenta. Wydaje mi się, że gdyby taka ocena skuteczności leczenia została wprowadzona, myślę, że jakość również opieki medycznej by uległa poprawie. Ja tu mówię o sprawach, można powiedzieć, trudnych, skomplikowanych, ale no, czegoś takiego jeszcze w naszej ojczyźnie nie ma, w naszym kraju nie ma. Wobec powyższego należałoby się nad tym zastanowić, żeby państwo podjęło się odpowiedzialności od początku do końca, czyli od podstaw, czyli od lekarza rodzinnego, poprzez powiat, poprzez województwo i pewnie należałoby w ten sposób spojrzeć na tą opiekę medyczną w ten sposób, aby no, pacjenci również można powiedzieć, w tych sprawach poczuli się też bezpiecznie i poczuli się podmiotem działań społecznych, medycznych, bo nie zawsze tak jest. Mamy tu różne doświadczenia z tym związane i ja tu nie krytykuję nikogo, broń Boże, tylko zwracam uwagę na mankament, że taki jest, bo się spotykamy w naszym środowisku z problemami, które no, wymagają i oczekują, wiele osób oczekuje rozwiązań, które by służyły naprawdę takiej służbie zdrowia jako powołanie, a nie jako wykonywanie zawodu.
Skuteczność leczenia, weryfikacja skuteczności leczenia jako postulat pana senatora?
Tak, z takimi rzeczami się spotykam w działalności mojej politycznej. Taki ranking, gdybyśmy mieli, jakie ranki mamy samorządowców, jak mamy ranking uczelni, jak ranking szkół, choćby nawet liceum. Tak samo, gdybyśmy mieli taki ranking, można powiedzieć, czy ocenę skuteczności leczenia przez nawet lekarzy, czy placówki medyczne, to pozwoliłoby na to, że no, pacjenci by sobie wybierali, dobierali nawet, można powiedzieć, i dać szansę pacjentowi, żeby sobie mógł dobrać placówkę, lekarza do, można powiedzieć, swojej jednostki chorobowej i oczekiwać właściwie skutecznego leczenia. Mhm.
Rozwój Podkarpacia, osiągnięcia i wyzwania. Chwalony był pan Józef Jodłowski przez panią Kazimierę jako człowiek, który pochyla się, gdy jest smutek i też skacze, gdy jest radość.
Trzeba zawsze wziąć pod uwagę, że jak się podejmuje decyzję do wyboru, obojętnie czy do samorządu, czy do Senatu, czy do Sejmu, to jest podpisanie umowy, to jest służenie mieszkańcom. Tutaj ten głos bardzo serdecznie dziękuję. Nie znam pani Kazimiery, ale postaram się gdzieś tam po prostu dotrzeć do niej. Tym bardziej, że pochodzi z miejscowości Harta, która jest bardzo aktywna taka miejscowość, gdzie bardzo dużo jest podejmowanych takich działań w różnych zakresach, między innymi honorowe dawców krwi, po prostu mają stowarzyszenie zawiązane i co roku tą krew zbierają. To już w tej chwili to będzie kilkaset litrów prawdopodobnie, co oddali. Bardzo są czuli na pomoc innym państwom, wyjeżdżali do Gruzji, przygotowywali tam różne rzeczy, jakieś tam po prostu dary, jakieś tam urządzenia, jeśli chodzi o dla niepełnosprawnych. To pokazuje, że ta miejscowość jest taka autentycznie wyczulona na drugiego człowieka. Wracając do służby zdrowia, jest to problem, który dotyczy nas jako starostów. Ja mam u siebie jeden z największych ZOZ-ów w Polsce, dlatego że jakoś tak od początku nie zgodziliśmy się, ażeby całkowicie po prostu przekazać do niepublicznych, do prywatnych ZOZ-ów opieki podstawowej zdrowotnej, tylko zostawiliśmy u siebie w powiecie. A jak na razie to nam się udaje tam realizować. Nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze jest to w takim zakresie, jak jest oczekiwanie. Brakuje rozwiązań systemowych po prostu w służbie zdrowia. Mam nadzieję, że w tym najbliższym czasie będą jakieś rozpoczęte takie konkretne działania, które pozwoliłyby na podjęcie wypracowania takich działań, ale sądzę przez całe środowisko, bo na razie to jest takie polityczne po prostu huśtawka, można powiedzieć, w zależności od rządu. Choć ten rząd w tej chwili też trzeba podkreślić, że te kwoty, które zostały przeznaczone na służby zdrowia, naprawdę są to duże kwoty. Wzrost tych po prostu środków był bardzo duży.
Pan starosta Józef Jodłowski, starosta powiatu rzeszowskiego. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się, ojciec Tadeusz Rydzyk. Pozdrawiam ojca i pozdrawiam bardzo serdecznie gości wspaniałych. Pana senatora Zdzisława Pupę. Nie, przedobry człowiek. To znaczy, tak jak my tu go odbieramy i mamy dowody na to. Dziękuję bardzo, panie Zdzisławie, panie senatorze. Przepraszam, że ja sobie tak pozwoliłem powiedzieć, tak mało, może za mało, tak przemrzeć. I wszystkich, tego pana starostę chyba też nazywa, ten bohater, który potrafił się przeciwstawić w sprawach przykazań bożych.
To wójt, tak, ojcze dyrektorze.
To wójt, przepraszam. A to, no, życzę, żeby był posłem co najmniej, albo jeszcze więcej. Bo takich ludzi nam potrzeba, wcale nie żartuję. Takich ludzi nam potrzeba, odważnych. Ludzi, którzy będą, no, ale to czekamy, patrzymy na południe Polski. Sprawujcie się tam, wy sprawujecie się, ale żeby wyborcy się sprawdzili i wybrali odpowiednio. Tak, wszystkich panów serdecznie pozdrawiam. Teraz widzę pana senatora, bo to, co mi pokazują, tylko to mogę zobaczyć. Tak, bo nie mam mnie akurat w tej chwili w Toruniu, proszę wybaczyć, ale jestem, czuwam. Czuwam, jestem, ojcze kochany, i wspaniałych ludzi z południa Polski pozdrawiam. Pozdrawiam też księdza, panie senatorze. Księdza
ksiądz Józef Książek.
No, proszę?
Ksiądz Józef Książek, który uczył starostę Dębickiego i Piotra religii.
Właśnie, żebym jeszcze raz zobaczył wszystkich panów, tak każdego po kolei, to byłoby dobrze. Jak jeszcze podpisują, to już wtedy wszystko wiem, prawda? A podpisuję, dziękuję telewizji Trwam, tak dzielnie to wszystko pokazują. Tak, wspaniale. Panowie, i dziękuję też za to spotkanie właśnie w Zawadzie. To Zawada, mówię dobrze, panie senatorze?
Zawada koło Dębice, tak.
Że niech mu tam kłopotów nie robią ci tam rządzący niektórzy. No. Ten człowiek robi, co może. Ja słyszałem, jak on się martwił. Zrobił coś dobrego i za to go pociągają gdzieś tam. Może nie pociągają, może za dużo powiedziałem, ale jakoś mu, no, to trzymajmy się Polacy razem, tu nie ma żartów. Kochani, to co nam, nie wiem jak panowie widzicie, ale to ja to widzę, no, mamy tylu, powiedziałbym, takich za mało ujadających wilków. To oni nie tylko ujadają, to są całe hordy wilków z zewnątrz Polski, i mamy iluś ludzi, nie wiem, czy nieświadomi, czy takie sumienia słabe mają. Coś tragicznego i przeciwko występują. I te wybory to nie jest żaden, to nie są takie zwykłe wybory. Kiedyś ksiądz arcybiskup Majdański na Jasnej Górze do rodziny Radia Maria powiedział, czy jaka będzie Polska, ale w ogóle, czy Polska będzie istnieć? I to jest teraz pytanie. To jest pytanie. Ja widzę, że niektórzy, ci, którzy są w Polsce, współpracują z tymi, którzy by chcieli, żeby Polska nie istniała. Nie wiem, jak panowie widzicie, ale przecież to w głowie się nie mieści. To powinno się wyciągnąć konsekwencje z tego. Jeżeli oni podpisali, tak ustalili, że obrona Polski będzie po paru dniach na Wiśle. Czyli zobaczcie, ile, nie wiem, czy Rzeszów i czy wy bylibyście z której strony? Z tej strony ruskiej czy jakiej?
Z tej strony ruskiej byśmy byli.
My też tak samo w Toruniu, ta część Torunia. No wyobraźmy sobie, ten Bachmut, Irpień, to, co oni robili z Polakami, co by było? Czy Polacy nie zdają sobie tego sprawy? Czy nie zdają sobie z tego sprawy? Jeszcze się dzielić? Nawet niby niektórzy nazywają z tej opozycji, że są prawicą. A tylko myślą o sobie. Ja pamiętam, jak ksiądz Czytałem gdzieś, czy słyszałem wypowiedź księdza Piotra Skargi. I mówił o Polsce, mówił w kazaniu sejmowym. Mówi, że statek tonie, a tutaj niektórzy jeszcze tobołki łapią z tego statku. I mówią, i statek zatonie, i wy potoniecie. Niechże się zastanowią. Na przykład, nie wiem, ja myślałem kiedyś o tej Konfederacji, że jest taka patriotyczna. Myślałem kiedyś tak. A tu co jeden, to w swoją stronę ciągnie. No myśli, że ten tobołek weźmie i już będzie... Myśli o swoim tobołku, a nie Polsce. No. Ilu takich jest? Także, kochani, dzięki. Dzięki, panowie, naprawdę. Słuchajcie, jak patrzę na was i jak tam byłem właśnie w tej Zawadzie, mówię, tacy ludzie wspaniali. Kochani, trzymajcie się i dajcie, dobrze, że dajecie przykład Polsce. Dobrze wybierajcie. Dobrze wybierajcie. Rzeszów na przykład, no też tak samo. Tam tyle wierzących ludzi. Ja nie wiem, jak to się ta wiara przekłada, prawda? Biskupi, bardzo dobrze nam biskupi pokazali, jak głosować teraz. Bardzo, to jest wielka sprawa. Dobrze pasterze trzymają z wiernymi. Tak. Przepraszam, ja zbyt długo mówię. Dziękuję, że mi ojciec Benedykt wpuścił i że mi pozwolił powiedzieć, ojcze Benedykcie. Ale Polacy, kochani, czy Polska...
Ojciec dyrektor mówi, że nie powinniśmy się kłócić, no to nie będziemy się kłócić.
Ale ja, ojciec, możemy publicznie powiedzieć, że my tyle lat pracujemy razem wszyscy w radiu, tylu ojców. Gdybyśmy tak policzyli wszystkich, jeszcze uczelnie, jeszcze sanktuarium i my się nie sprzeczamy, się nie kłócimy. Bo my, wie ojciec co? Bo my patrzymy przed siebie, a nie na siebie. Nie wpatrujemy się w siebie, bo może byśmy zobaczyli, że ten ma pryszcz jakiś, a tamten coś jakoś nie taką minę. No, a tak to patrzymy przed siebie, mamy zadania i tak powinniśmy wokół zadań się jednoczyć i do przodu. I działamy razem. I tak powinna Polska działać. Wszyscy i właśnie, nie wiem jak panowie, ale na przykład jakieś powstają małe partyjki, a takie hasło. No, ludzie kochani, to tylko głosy rozbijają. To tylko uszczkną. Ten uszczknie troszeczkę. Trzeba myśleć, być dalekomyślnym. I tyle jest, zobaczmy, Rosja z jednej strony, z drugiej strony Niemcy, a teraz Ukraińcy, jak się pokazali. Ja jestem bardzo rozczarowany tym. Teraz widzę, że ten prezydent to bardzo dobrze mówi, no bo on jest wyćwiczony, to był aktor, to potrafi i retorykę zna i to, ale patrzmy, co mówi, jaka osobowość. My chcemy z Ukraińcami żyć w przyjaźni. My w Radiu Maryja współpracujemy z Ukraińcami. My Polacy, nie żeby wymawiać komuś, ale współcierpimy z Ukraińcami cierpiącymi. A tu nam ktoś nóż w plecy wbija. No, to jest coś, nie wiem jak wy to widzicie, ale ja jestem bardzo rozczarowany tym. Bardzo rozczarowany. Ale myślę, że mówię w imieniu wielu Polaków. Wielu Polaków. My nie chcemy wymawiać komuś, że coś dobrego, bo to jest nasz obowiązek. To jest nasz obowiązek, my jesteśmy braćmi wszyscy. Ale tak, ale jeszcze patrzę na Ukraińców, jeżeli już, mówię. Patrzę na Lwów. I jeden kościół katolicki, rzymskokatolicki, greckokatolicki. I temu, że nikt, a ciekawy jestem, dlaczego ci rządzący nie powiedzą temu prezydentowi, czy jak. Nawet prosty kościół seminaryjny nie chcą oddać. Jest status quo, tak jak za komunistów. Rzymskokatolickiemu kościołowi nie. Nie. Ja podziwiam tego arcybiskupa Mokrzyckiego. Ma w herbie humilitas, czyli pokora. On jest bardzo pokorny. I tyle, co on robi, jak on usiłuje tam coś zrobić. Teraz otworzył dom dla kobiet samotnych, gdzieś jakichś takich bardzo biednych czy cierpiących siostr sprowadził albertynki. Otwierał ten dom wczoraj czy przedwczoraj. Był legat papieski, kardynał Krajewski. No, czemu on nie oddadzą kościoła seminaryjnego? Jaki to kościół katolicki? My jesteśmy jedno. Ojcze, a tam jeszcze we Lwowie, przecież to jest nasz współbrat redemptorysta arcybiskupa. Ja go pamiętam. Taki skromny, pokorny człowiek. Tak nam się wydawało, my masz. My jesteśmy Słowianami. Jedna rodzina słowiańska. Ukraińcy, Polacy, Słowacy. No. Rosjanie też, tylko że oni mają inną kulturę. No, no ale może trzeba po prostu wielkiego nawrócenia, ale i w Polsce wielkiego nawrócenia. Żeby nie kłócili się ci Polacy. Ci, którzy jakoś tak bliżej im jest do Niemiec, do Putina, niż do Polaka. Też do nawrócenia. Nawrócić się. Ale my chcemy, żeby się nawrócił i Putin, i Niemcy też. Ja mam iluś Niemców znajomych, przyjaciół, wydawałoby się. Jakoś z nimi rozmawiam, ale powiem wam tyle. Ja ostatnio rozmawiałem i mówiłem o tej, mówię, że ta Merkel dziwna, to oni wtedy milczeli. Mówię, o, ciekawe poglądy mają. Wszystkiego dobrego. Alleluja i do przodu.
Dziękujemy.
Bardzo gorąco.
Myślcie o Polsce, o ojczyźnie i dziękuję wam, panowie, za wszystko dobro.
Zapłać.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Rozwój Podkarpacia, osiągnięcia i wyzwania. Dziękuję ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, założycielowi Radio Maryja, ojcu dyrektorowi też Radio Maryja. Drodzy panowie, okręg Podkarpacie to dwa okręgi, 22 i 23, to 26 posłów, 26 mandatów. Na chwilę obecną Zjednoczona Prawica ma mandatów?
18 na Podkarpaciu.
18 na Podkarpaciu, 5 mandatów senatorskich. Tutaj mamy dwóch kandydatów. Pan senator Zdzisław Pupa z jakiego okręgu?
55, senackiego.
Senacki 55.
A sejmowy jest 23
kolejny. 20. Pan Józef Jodowski?
56. To jest...
Nie kłócicie się ze sobą.
Sąsiadujemy i wspieramy się.
Tak, czyli albo dwójkami. Pan Piotr Chęciek?
Okręg 23, miejsce 21 na liście.
23-21 i pan Andrzej Głaz?
Przede wszystkim to bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi za te ciepłe słowa skierowane pod moim adresem. To wielka radość i wielki szacunek dla ojca dyrektora, co robi. A miejsce 29, lista 23, okręg 23, miejsce 29, przedostatnie miejsce na liście.
Czyli też nie kłócicie się tutaj?
Nie, mamy, nie. Każdy ma swoje rejony i każdy dba o swoje głosy.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję też państwu za współtworzenie dzisiejszych rozmów niedokończonych na temat rozwoju Podkarpacia. Przypomnę, Zdzisław Pupa, senator Rzeczypospolitej Polskiej, Józef Jodłowski, starosta powiatu rzeszowskiego, Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego i Andrzej Głaz, wójt gminy Tuszów Narodowy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.